Tydzień temu ksiądz Robert Woźniak próbował nas przekonać, że trwamy w wiośnie Kościoła i nawet jeżeli niektórym się wydaje, że wiosny nie ma, że w Kościele jest trochę sytuacja analogiczna do tej, którą przeżywamy faktycznie na zewnątrz, że już przymrozek przyszedł, już nawet nie tyle jesień, co raczej już nas gdzieś ten chłód nieudanego soboru zaczął dotykać, to że tak nie jest. Że tak naprawdę Kościół trwa w takiej wiośnie, która ciągle się rozwija, która dopiero będzie przynosić owoce. I nie mam żadnej wątpliwości, że tak faktycznie jest. Ale też warto być świadomym tego, że właśnie różne te opinie krążą. Że są tacy, którzy uważają, że Sobór Watykański II był najgorszym, co się mogło przydarzyć Kościołowi. I że oczywiście, choć są to bardzo skrajne opinie, to jednak istniejące. Chociażby przełożony Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X, biskup Bernard Felej, powiedział takie słowa. W połowie XX wieku Sobór w imię tzw. adaptacji do sytuacji społeczeństwa w całkowitej dekadencji zmienił odwieczną proklamację. Trzeba, aby on królował, odrzucając Boga przez odrzucenie podporządkowania się Jezusowi. Twierdzi się, że ten sposób działania jest zgodny z Ewangelią, podczas gdy jest całkiem przeciwny. To jest jedna z opinii. Opinia, która mówi, że Sobór Watykański II był aż takim złem dla Kościoła, że odrzucił panowanie Boga, odrzucił panowanie Jezusa, że cały był ukierunkowany na dostosowanie się do świata, do ludzi. Czy Sobór cokolwiek takiego mówił? Czy cokolwiek takiego się w Soborze wydarzyło? Dlaczego tak skrajna interpretacja, tak skrajna opinia? Skąd w ogóle właśnie biorą się te interpretacje? O tym trochę właśnie chciałbym dzisiaj, żebyśmy spróbowali pomyśleć. Dlaczego istnieją tak różne interpretacje Soboru? I czy tak naprawdę mówimy o samym Soborze? Czy raczej w dużej mierze te interpretacje dotyczą nie samego Soboru, ale tego całego procesu przyjmowania adaptacji nauki soborowej albo odrzucania tej nauki. Można by było cały ten spór sprowadzić do takiego prostego rozróżnienia między progresistami a konserwatystami. Że te skrajne opinie to z jednej strony konserwatywne, z drugiej strony opinie właśnie takie progresywne. Jak ostatnio też mówił ksiądz Robert, jedni i drudzy są do końca niezadowoleni z Soboru. Dla progresistów zatrzymał się w połowie drogi, powinien pójść jeszcze dalej. Dla konserwatystów poszedł zdecydowanie za daleko, więc trzeba go odrzucić. Ale byłoby błędem sprowadzić interpretację Soboru tylko do tych dwóch tak skrajnych stanowisk, bo jak to bywa zwykle ze skrajnościami, one stanowią jakiś procent, ale nigdy większościowy. Już nie mówiąc o tym, że już stary Arystoteles mówił, że prawda zawsze leży gdzieś po środku i cnoty należy szukać właśnie tam. Nigdy na skrajnych gdzieś tam polach. Dlatego jakąś alternatywą tak naprawdę dla tego takiego prostego przeciwstawienia progresizm i konserwatyzm byłoby to przeciwstawienie, o jakim mówi papież Benedykt XVI. On zaproponował, żebyśmy spróbowali popatrzeć na naukę Soboru Watykańskiego II w świetle pewnej interpretacji, czy lepiej powiedzieć hermeneutyki. I powiedział o dwóch takich hermeneutykach. Hermeneutykę zerwania przeciwstawił hermeneutyce reformy. Że można czytać Sobór w perspektywie właśnie tej interpretacji zrywającej braku ciągłości, albo w taki sposób, że czyta się Sobór w hermeneutyce reformy. Bardzo często, zbyt szybko i tym samym błędnie próbuje się przypisać Benedyktowi XVI, że on mówił o hermeneutyce braku ciągłości i hermeneutyce ciągłości. Ale on świadomie w swoim przemówieniu, do którego się odwołujemy, nie używał tego rozróżnienia, tylko właśnie mówił hermeneutyka zerwania, braku ciągłości i hermeneutyka reformy. I zaraz spróbuję to trochę wyjaśnić. To przemówienie, które będzie takie kluczowe dla nas, to przemówienie, które wygłosił wobec kardynałów, biskupów i pracowników Kurii Rzymskiej 22 grudnia 2005 roku. Jest taką tradycją, że tuż przed Bożym Narodzeniem papież właśnie do pracowników Kurii Rzymskiej ma takie orędzie około bożonarodzeniowe i w 2005 roku całe to orędzie papież poświęcił właśnie interpretacji Soboru Watykańskiego II ze względu na zbliżającą się wtedy rocznicę Soboru. I tam zaproponował ten klucz do czytania. I spróbujmy się właśnie przyjrzeć tym dwóm różnym hermeneutykom. Czym się różni hermeneutyka ciągłości, czy dosłownie mówiąc reformy, i hermeneutyka braku ciągłości, zerwania. Papież wtedy powiedział w tym przemówieniu w taki sposób. Z jednej strony istnieje interpretacja, którą nazwałbym hermeneutyką nieciągłości i zerwania z przeszłością. Nierzadko zyskiwała ona sympatię środków przekazu, a także części współczesnej teologii. Z drugiej strony istnieje hermeneutyka reformy, odnowy zachowującego ciągłość jedynego podmiotu Kościoła, który dał nam Pan. Ten podmiot w miarę upływu czasu rośnie i rozwija się, zawsze jednak pozostaje tym samym jedynym podmiotem, ludem Bożym w drodze. Można bardzo szybko od razu wychwycić to, co najistotniejsze. Dlatego papież mówi o hermeneutyce reformy, że on wskazuje, że to nie jest takie skonsolidowanie, w którym nie ma żadnej zmiany, w którym nie ma żadnego jakiegoś zmienienia płaszczyzny interpretacji. Papież mówi, tam jest reforma, tam jest zmiana, tam jest rozwój, ale równocześnie w taki sposób, że nie zmienia się główny podmiot, jakim jest cały czas ten sam Kościół, ta sama doktryna. To, co istotne, nie podlega zmianie, ale podlega zmianie pewna interpretacja i podlega zmianie również adaptacja tego jednego nauczania Kościoła, tej doktryny wobec współczesnego świata, wobec kontekstu historycznego, który zawsze jest zmienny. Znowu hermeneutyka nieciągłości zerwania to taki sposób interpretacji Soboru i taki sposób czytania dokumentów soborowych, w których, będzie mówił papież, próbowano odkrywać tak zwanego ducha Soboru. To jest właśnie to takie bardzo legendarne wyrażenie, gdzie próbowano odkryć ducha Soboru, który nie był w tekstach soborowych, tylko ten duch Soboru miałby się trochę unosić ponad Soborem i trzeba teraz być zdolnym do uchwycenia go. Więc stąd też w środowiskach konserwatywnych pojawili się tacy, którzy w nawiązaniu do znanego filmu pragnęli być pogromcami ducha Soboru i próbowali go gdzieś tam pochwycić, żeby on już po tym kościele nie latał, dlatego że właśnie on bardziej był widmem, zjawą niż faktycznym tym duchem soborowym, no bo strasznie trudno było powiedzieć, gdzie ten duch Soboru jest i jaki on jest. W momencie, w którym ducha Soboru próbowano szukać poza tekstami soborowymi, otwierał się Sobór na wszelkie możliwe interpretacje i można było wszystko przypisać intencjom ojców soborowych, cokolwiek by to nie było. To był taki sposób interpretacji dziedzictwa, który zrywał z całą przeszłością. Jakby na Soborze wydarzyło się tylko coś nowego i równocześnie nie byłoby nic w historii Kościoła. Jakby 20 wieków tej historii trzeba było wyrzucić jako nie tylko, że przeszłych, ale już nieaktualnych, a może nawet jakichś złych, takich, z którymi trzeba zerwać, odrzucić, nie mieć nic wspólnego. To oczywiście były skrajne formy interpretacji. Najważniejszym tym aspektem w tych interpretacjach było właśnie to, że próbowano wyjść poza teksty soborowe. A papież będzie mówił, nie, potrzebujemy hermeneutyki reformy. To znaczy właśnie takiego sposobu czytania nauczania soborowego, które po pierwsze będzie interpretowało to, co faktycznie Sobór powiedział. A Sobór powiedział to, co znajduje się w dokumentach soborowych. Papież będzie mówił, nawet nie jest tak, że sobór powiedział to, co było dyskusją soborową. Nie. Dyskusja soborowa jeszcze nie była tym, co jest duchem soboru. Duchem soboru będzie to, co sobór ostatecznie powiedział, czyli to, co zapisał w zatwierdzonych i przyjętych dokumentach soborowych. Ale będzie potrzeba też takiego widzenia Kościoła i widzenia tego nauczania. I papież powie, że potrzeba widzenia w dynamice, zarazem w dynamice i wierności. Dynamika i wierność muszą być ze sobą w parze. Wierność w spuściźnie, wierność historii, wierność magisterium, wcześniejszemu nauczaniu, a równocześnie w takiej gotowości właśnie do dynamiki, żeby w nowej sytuacji historycznej, w nowej sytuacji kulturowej móc tę samą Ewangelię odczytywać. Żeby może inaczej nawet powiedzieć, ta sama Ewangelia czytała nasz współczesny kontekst. Więc nie będzie chodziło tutaj o to, żeby jakoś uwspółcześniać w tym sensie, że próbować nagiąć nauczanie Kościoła tak, żeby wszyscy na tym świecie byli zadowoleni. Żeby próbować uwspółcześnić to nauczanie tak, żeby go zmienić demokratycznie wobec tego, co większość myśli. Ale będzie chodziło o to, żeby ten sam depozyt wiary interpretować i odczytywać w świetle współczesności, w kontekście dzisiejszego dnia, w odpowiedzi na te pytania, które stawiają sobie dzisiaj ludzie. I sam papież powie tak. Właśnie to połączenie ciągłości i nieciągłości na różnych płaszczyznach jest naturą prawdziwej reformy. W tym procesie odnowy zachowującej ciągłość mieliśmy się nauczyć widzieć w sposób bardziej konkretny niż dawniej, że decyzje Kościoła dotyczące kwestii doraźnych musiały siłą rzeczy również mieć charakter doraźny. Właśnie dlatego, że odnosiły się do określonej rzeczywistości, która sama w sobie jest zmienna. Trzeba było nauczyć się dostrzegać, że w tego rodzaju decyzjach tylko zasady są elementem trwałym, stanowiącym podłoże decyzji i ich głębokie uzasadnienie. Nie są natomiast równie trwałe konkretne formy, które są uzależnione od sytuacji historycznej, a zatem mogą ulegać zmianie. Trwałe i niezmienne są zasady, ale konkretne formy, w których potem ta Ewangelia będzie przekazywana, celebrowana, mogą podlegać zmianie. Właśnie ze względu na to, że nasze życie, świat, w którym żyjemy, historia, idą cały czas do przodu. A Jezus Chrystus i Duch Święty są obecni w tej historii, która się zmienia. I z tym podstawowym rozróżnieniem na te dwa modele interpretacyjne, czyli nieciągłości zerwania i reformy, można połączyć jeszcze drugie rozróżnienie, które znajdziemy u Benedykta XVI. On będzie mówił o soborze ojców i soborze mediów. Chociażby właśnie w przemówieniu wygłoszonym w roku wiary Benedykt XVI właśnie dokona tego rozróżnienia na sobór mediów, który był soborem wirtualnym, i na sobór ojców, który był soborem realnym. Weźcie pod uwagę to, że to było pierwsze takie wydarzenie w historii Kościoła, które było transmitowane i relacjonowane tak powszechnie przez media. Już nie tylko prasa, już nie tylko radio, ale już wtedy też telewizja. Jeszcze nie było internetu, więc jeszcze nie było aż tak szerokiego spektrum zasięgu. Ale po raz pierwszy pojawiła się taka sytuacja, w których po każdej sesji soborowej organizowano spotkania z dziennikarzami. Uczestnicy soboru, ojcowie, relacjonowali, o czym były dzisiaj dyskusje, na jaki temat dyskutowano. Ale co to też powodowało? Że przedstawiano swoje prywatne opinie jako nauczanie soboru. Bo ktoś postulował pewne zmiany i potem na konferencji prasowej mówił, dzisiaj na soborze o tym rozmawialiśmy. No jeszcze nie o tym rozmawialiśmy, tylko to było twoje myślenie i chciałeś o tym powiedzieć. I to jeszcze nie jest nauczanie soboru. Ale wiadomo, czego szukały media? szukały newsów, ciekawostek, szukały tego, co było właśnie jakąś nowością, co zmieniało nauczanie Kościoła, co jakoś wywracało porządek rzeczy, to, co się dobrze sprzedawało. I tutaj w tym rozróżnieniu potężne znaczenie odegrał taki jeden z bohaterów nie samego soboru, ale właśnie tego soboru medialnego, jakim był szwajcarski teolog Hans Kim. Wtedy mniej więcej zaczął się najpierw, jeszcze nie spór, ale najpierw pewne rozjeżdżanie się myśli Hansa Kinga i Józefa Ratzingera, a potem wręcz doprowadziło to do takiego dużego sporu. Potem wręcz Hans King będzie obwiniał wszelkie prawie nieszczęścia w swoim życiu, czyli przede wszystkim to, że stracił mandat do nauczania w Kościele katolickim i przestał być katolickim teologiem. Będzie oskarżał o to Ratzingera, że to on do tego doprowadził. Bo był taki czas, że pracowali razem na jednej uczelni. Był taki czas, że rok starszy Ratzinger bardzo wspierał Hansa Kinga i pomagał mu właśnie w dostaniu się na najlepsze uniwersytety, żeby tam był wykładowcą, gdzie uważali, że będą w stanie razem bardzo dużo dobrych rzeczy zrobić, gdzie współpracowali też na poziomie wydawniczym, ale właśnie w okolicy Soboru Watykańskiego II zaczną się ich stanowiska powoli rozjeżdżać. Wszystko zaczyna się od książki, którą Hans pisze tuż po ogłoszeniu przez papieża Jana XXIII zwołania Soboru. Jeszcze zanim odbył się Sobór, to Hans King wydał książkę pod tytułem Sobór i Zjednoczenie. I napisał, o czym powinien być Sobór i jak powinien ten Sobór przebiegać. Oczywiście można było tę książkę czytać na zasadzie futurologii i albo życzeń Hansa Kinga i trochę on też tak napisał. On ją jeszcze nie napisał w takim stanowisku ja myślę, że ma być tak, tak, tak i tak, tylko w formie otwartych pytań. Czy nie powinniśmy tak albo tak zmieniać pewnych stanowisk i nauczania Kościoła? Rzecz była o tyle mocna, że po pierwsze książka się genialnie sprzedała. W pierwszym roku po wydaniu Herder musiał zrobić 4 wznowienia i do druki. Blisko 150 gazet i czasopism omówiło tę książkę na swoich łamach. Amerykański Time poświęcił całą kolumnę Hansowi Kingowi. Wyobrażacie sobie dzisiaj teologowi katolickiemu, żeby taka gazeta poświęcała artykuł? Niemiecki Der Spiegel napisał: profesor King odważył się na teologiczną nowość. Wybitny uczony domaga się od ekumenicznego soboru proprotestanckich reform Kościoła katolickiego. A najwybitniejszy wtedy protestancki teolog Karl Barth napisał, że jeżeli to faktycznie jest nauczanie Kościoła katolickiego, to ja generalnie się z nim zgadzam. Już protestancki teolog nie widział różnicy. Po wydaniu tej książki Ratzinger powiedział, że to jest taki moment, w którym zaczęły się między nami jakieś poważniejsze kontrowersje. A chwilę później Hans King wydaje kolejną książkę pod tytułem Kościół. I wtedy Ratzinger powie, wtedy wydanie tej książki sprawiło, że sprawy poszły już za daleko. To była taka książka, w której znów protestancki teolog Kesseman, kiedy robił jej promocję, powiedział, że w tej książce podział Kościoła już się skończył. A znowu inny katolicki, tym razem teolog von Balthasar, trochę szyderczo mówił, że w tej książce znikło katolickie gorszenie się protestantami. To znaczy książka już była tak protestancka, że żaden protestant nie miał problemu z tym, żeby uważać, że to jest nasze nauczanie. Ale to jeszcze nie był koniec. Znów troszeczkę później Hans King wydaje kolejną książkę pod tytułem Nieomylny, pytając, czy papież jest nieomylny? i podważając dogmat Soboru Watykańskiego I o nieomylności papieża, a przede wszystkim krytykując papieża za nauczanie o antykoncepcji, bo wtedy właśnie Paweł VI wydał encyklikę Humanae Vitae dotyczącą właśnie nauki Kościoła na temat regulacji poczęć. I po wydaniu tej encykliki Hans King już stawia wprost taką tezę, że papież jest nieomylny, że może się mylić i że jesteśmy w takim momencie, w którym trzeba wręcz odrzucać to nauczanie papieskie. Sam będzie mówił o sobie Hans King w taki sposób. Wysadzę w powietrze cały ten rzymski system. Albo uznałem za stosowne zarzucenie nabożnego klękania przed starszymi panami w Watykanie. To był jego stosunek do papieża, kardynałów, do całej hierarchicznego ustroju Kościoła. Dlaczego o tym tyle mówię? Dlaczego tyle miejsca poświęcam Hansowi Kingowi? No bo Hans King nie pojechał na Sobór jako peritus, czyli ekspert, tak jak Ratzinger, doradca jakiegoś z kardynałów. Nie był członkiem żadnej komisji przygotowującej dokumenty. Hans King został zaproszony na Sobór jako przedstawiciel mediów, ekspert teologiczny i mediów, który każdą sesję soborową komentował dla telewizji i prasy. I Peter Sewald, czyli biograf Benedykta XVI, ale też ten, który z nim przeprowadzał rozmowy rzeki, biografii w życiu Benedykta XVI pisze tak o roli Hansa Kinga. W czasie Soboru Watykańskiego II Hans King nie towarzyszył opracowywaniu jakichkolwiek tekstów, nie przygotował żadnego przemówienia dla biskupa, nie był też członkiem żadnej komisji. King pojmował Kościół inaczej niż Ratzinger. Dla niego Kościół był zgromadzeniem obradującym, czyli konsilium. Podczas gdy w Rzymie ojcowie soborowi dyskutowali nad drugorzędnymi fragmentami niezrozumiałych tekstów, King uważał, że obok auli w Bazylice Świętego Piotra istnieje jeszcze większa i ważniejsza scena, na której można spożytkować swe talenty. Scena mediów. Jego niekonwencjonalny styl, postawa postępowego krytyka, znajomość obcych języków, burżuazyjny polot i ostre, pikantne sformułowania predestynowały go do roli idealnego partnera dla prasy, radia i telewizji. I tym samym do pełnienia funkcji pewnego rodzaju niezależnego rzecznika soboru, dla którego żadnym problemem nie było rozstrzyganie najważniejszych kwestii. Bo obok zwykłych stronnic soborowych pojawiło się inne jeszcze, które oficjalnie nigdzie jako takie nie występowały. Stronnictwo opinii publicznej, tworzone przez grupę nazwaną później przez Ratzingera Soborem Dziennikarzy. I zanim jeszcze znaczna część ojców uświadomiła sobie, że w przeciwieństwie do poprzednich soborów istnieje niezależny, potężny przemysł mediów, King okazał się wirtuozem gry na klawiaturze prasy. Narodziła się ponowoczesna teologia dziennikarska. Dlaczego to ma tak kolosalne znaczenie? Ponieważ rozdmuchiwała się coraz bardziej bańka oczekiwań tego, co Sobór zrobi. I kiedy ostatecznie Sobór zatwierdził dokumenty i kiedy okazało się, że nic z tej medialnej bańki praktycznie nie zostało zrealizowane, to bańka pękła. I pękła w taki sposób, że doprowadziła do odrzucenia nauki moralnej Kościoła, doprowadziła do gigantycznej ilości odejść księży z kapłaństwa, bo cały czas bańka medialna obiecywała, że Sobór zniesie celibat. W samej diecezji Pampeluna tuż po Soborze w latach 70. odeszło z kapłaństwa 1000 księży w 10 lat. Wyobraźcie sobie, w diecezji krakowskiej pracuje 1300 księży. 1000 odchodzi z kapłaństwa w 10 lat. To jest wytłumaczalne tylko bańką medialną, która była tak rozdmuchana w oczekiwania. Kiedy okazało się, że sobór tych oczekiwań nie spełnił, to pękło po prostu. Wtedy też już zaczyna się właśnie ten sposób interpretacji, który próbuje doszukiwać się tego ducha soboru nie w samych tekstach, ale w intencjach. Na przykład mówiąc, że ojcowie soborowi tak naprawdę to chcieli znieść celibat, no ale trochę nie było jeszcze do tego kontekstu, żeby to zrobić. Ale chcieli. Że tak naprawdę to chcieli zmienić nauczanie moralne, no ale jeszcze trzeba było znaleźć pewien kompromis w czasie soboru, ale jakbyśmy jeszcze trochę na tym soborze posiedzieli, to na pewno by zmienili. I takim dokumentem, który jakby głównie służył do tego wyjaśnienia tych zmian, stał się dokument o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes. My w Polsce bardzo mało znamy ten dokument, ale też zwróćcie uwagę na to, że w Polsce bardzo wiele z tych wypaczeń około czy posoborowych nie wydarzyło się. Po pierwsze nie wydarzyło się dlatego, że w Polsce nie mieliśmy relacji z Soboru Watykańskiego II w mediach, bo komunistyczny polski świat, kurtyna, która nas dzieliła z Rzymem, nie pozwalała na to, żeby cokolwiek o Soborze Watykańskim II w mediach mówiono. Jedyny sposób opowieści o Soborze, jaki mieliśmy, to wiecie jaki był? Listy pasterskie arcybiskupa Wojtyły, który opowiadał o Soborze. Trochę inny przekaz niż dziennikarskie komentarze Hansa Kinga. Dlatego też zupełnie inaczej ten proces recepcji przebiegł w polskim kościele, a inaczej przebiegał w innych krajach zachodu. Bo w dużej mierze do Polski jeszcze wtedy ten sobór medialny nie docierał. A po drugie właśnie dzięki w dużej mierze nauczaniu Wojtyły i wskazywaniu na najważniejsze rzeczy wcale Gaudium et Spes nie było podstawowym dokumentem, o którym się mówiło, rozmawiało. Najważniejsza była konstytucja o Kościele, Lumen Gentium, o objawieniu Bożym Dei Verbum, o liturgii. Paradoks. Wojtyła pracował przy powstaniu Gaudium et Spes, ale równocześnie bez przekonania, że to jest najważniejszy dokument soborowy. Że on jest jedną z czterech konstytucji, ale że trzeba je czytać w łączności ze sobą. A ta interpretacja zerwania próbowała pokazywać to w ten sposób, że istniała w samym soborze taka ewolucja poglądów, że pamiętacie od tego takiego momentu przełomowego, kiedy w ogóle odrzucono te konspekty przygotowane przed soborem, do takiego momentu, kiedy zatwierdzono Gaudium et Spes, nieustannie rozwijało się to nauczanie soborowe, no i trochę koniec soboru zatrzymał, tak jeszcze w połowie drogi. Ale że już w Gaudium et Spes widać to znacznie większe otwarcie na współczesny świat. I że tak naprawdę jeszcze by to dalej poszło, to uwspółcześnienie Kościoła. I ten duch soboru właśnie idzie w tym kierunku, takiego rozwoju. Tak się stało chociażby z tego powodu, że właśnie Gaudium et Spes było dokumentem, nad którym naprawdę najwięcej debatowano i najdłużej trwały te debaty. Najwięcej razy zmieniano ten dokument i został ten dokument zatwierdzony na ostatniej sesji soborowej, ostatniego dnia soboru, z także największą liczbą głosów przeciwko. Ale żeby też wiedzieć, że ta największa liczba głosów przeciwko to nie jest jakaś gigantyczna, bo było 2309 głosów za i 75 przeciw. Warto zapamiętać te proporcje. Ale biorąc pod uwagę, że inne konstytucje dogmatyczne były na przykład zatwierdzane z dwoma głosami przeciw albo trzema, to tutaj i tak do samego końca została największa dyskusja. Trochę oczywiście też zamieszania zrobił sam papież Paweł VI, z tego powodu, że w ciągu ostatnich 10 dni soboru, kiedy przygotowywano i redagowano ostatnią wersję Gaudium et Spes, papież skierował wtedy swoje polecenie do komisji przygotowującej ten tekst, że należy jednak wprowadzić do dokumentu w rozdziale o małżeństwie bardzo jasne sformułowanie odrzucenia jakiejkolwiek formy antykoncepcji przez Kościół. Komisja wtedy trochę się zdziwiła i trochę nie wiedziała, czy to jest polecenie obligatoryjne, czy to jest jeden z głosów soborowych, że należy się nad tym zastanowić, ponieważ trochę wcześniej Paweł VI swoją własną decyzją wyłączył temat antykoncepcji z obrad soborowych, mówiąc, że Sobór ma się tym nie zajmować, tylko powołał specjalną, wcześniej Jan 23, a potem Paweł VI, specjalną komisję, która miała o tym debatować i papież sobie zastrzegł prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w wyniku prac tej komisji, ale Sobór ma o tym nie dyskutować. No i wtedy redaktorzy tego dokumentu mówią, no ale jak? Mieliśmy o tym nie dyskutować i nie dyskutowaliśmy, a teraz mamy na ostatnim dniu, w ostatnim dniu Soboru dać ojcom do klepnięcia tekst o czymś, o czym nie dyskutowali. No i skierowali do papieża pytanie, czy to jest obligatoryjne, czy to jest jego sugestia. No i papież wtedy odpowiedział, że to jest jego sugestia. No i ostatecznie tak wprost nie zostało to wprowadzone w Gaudium et Spes. Dopiero właśnie potem, w 1968 roku, jako odpowiedź na rewolucję studencką, rewolucję seksualną, zostaje wprost wyrażone to nauczanie Kościoła Humanae Vitae. Ale opowiadam o tym kontekście, żebyście jakby zobaczyli, że ten Gaudium et Spes, to znaczy pytanie o stosunek Kościoła do świata współczesnego, wywoływał gigantyczną dyskusję na Soborze i do samego końca był takim tematem najbardziej dyskutowanym. I w dużej mierze właśnie potem te interpretacje Soboru idą w tym kierunku. Jaki ostatecznie jest stosunek Kościoła do świata? Czy taki jak przed Soborem, wyrażony chociażby w słynnym sylabusie papieża Piusa, który potępi cały modernizm i nowożytność, czy będzie zupełnie innym duchu, takim antysylabusem, takim stosunkiem, jesteśmy całkowicie otwarci na współczesny świat. Przyjmujemy, chłoniemy z niego wszystko. Sobór ani tak nie wypowiedział się. Zdecydowanie, jak powie von Balthasar, burzył bastiony. Czyli mówił, nie możemy przyjmować wobec współczesnego świata takiej pozycji zamkniętej twierdzy. Musimy otworzyć się na ten świat, bo nie tylko dlatego, że musimy głosić Ewangelię temu światu, ale również, że od tego świata możemy się bardzo wiele nauczyć. Że rozwój nauki, chociażby nauk przyrodniczych, historycznych, służy poznawaniu prawdy. I nie możemy lękliwie na to patrzeć. Ale równocześnie też Sobór nie przyjął takiego stanowiska. Wchłońmy wszystko, co nam oferuje ten świat. Zmieniajmy nauczanie Kościoła, byleby tylko dostosować się do świata, opinii publicznej, mediów. To też nie jest stanowisko Soboru. Dlatego pozwólcie, że skończę zdaniem znów z Ratzingera, który bardzo wyraźnie wskaże, że należy Sobór Watykański II zawsze interpretować i czytać w całości i kierować spojrzenie na centralne teksty teologiczne, ponieważ autentyczny duch Soboru to całość jego tekstów interpretowana w świetle ich rzeczywistego centrum. A Kongregacja Nauki Wiary powie w ten sposób. W świetle Chrystusa, które oczyszcza i uświęca w świętej liturgii, Constitutio Sacrosanctum Concilium, i na podstawie Jego Bożego Słowa, Konstytucja Dogmatyczna Dei Verbum, Sobór pragnął pogłębić wewnętrzną naturę Kościoła, Konstytucja Dogmatyczna Lumen Gentium, i jego więź ze współczesnym światem, Konstytucja Duszpasterska Gaudium et Spes. Obok tych czterech konstytucji, prawdziwych filarów Soboru, powstały deklaracje i dekrety, które podejmują największe wyzwania czasu. Nie ma ducha Soboru poza tekstami soborowymi. Nie możemy szukać ducha Soboru, jakby on latał gdzieś ponad nimi. Duch Soboru nie jest w opiniach dziennikarskich o Soborze. Nie jest w Soborze mediów. Duch Soboru jest tam i w tym, co naprawdę powiedzieli ojcowie. Ale też to nie oznacza, że w Kościele nic się nie może zmienić. Że Kościół nie powinien być otwarty na współczesnego człowieka, i nie powinien uczyć się, w jaki sposób głosić mu niezmienną Ewangelię w nowych czasach i nowych okolicznościach. Papież nam proponuje hermeneutykę reformy, którą przeciwstawia hermeneutyce zerwania. Więc czytajmy te teksty soborowe w tym kluczu, w odniesieniu zawsze do najważniejszych dokumentów, a w centrum Chrystus, który tę całą prawdę o Kościele spaja.